My już mamy połączenie z Pawłem Rakowskim, z ekspertem od spraw wschodnich, bliskowschodnich, dziennikarzem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu.
Prezydent Zełenski nie tylko rozmawia z przedstawicielami Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Polski, ale również z przedstawicielami państw arabskich. Było takie spotkanie?
Było takie spotkanie i było niezwykle ważne spotkanie w Dżeddah w piątek, kiedy to prezydent Ukrainy wylądował w Arabii Saudyjskiej na 32. posiedzeniu Ligi Arabskiej. Prezydent Zełenski spotkał się z najważniejszymi szejkami, królami i przedstawicielami monarchii Zatoki Perskiej. Było to bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia biznesowego, jak i też politycznego. Wiemy o tym, że zarówno Ukraina, jak i też nasza część Europy jest zainteresowana surowcami Zatoki Perskiej, jak i też kapitał Zatoki Perskiej jest zainteresowany tym, żeby jakoś na Ukrainie się pojawić i ten proces odbudowy dopomóc. To jest oczywiście wielka sprawa prestiżowa i polityczna. Istotne jest oczywiście jest to, że obok prezydenta Zełenskiego na szczycie w Dżeddah pojawił się Bashar al-Assad. Niejako może to wskazywać, że prezydent Zełenski był niejako takim kwiatkiem do kożucha arabskiego, ponieważ jeżeli oczywiście media światowe zwróciły uwagę jako w pozytywnym aspekcie to, że prezydent Ukrainy pojawił się na tym szczycie, to jednak media arabskie, jak i też przede wszystkim te, które mogą krytykować Arabię Saudyjską, ponieważ Bliski Wschód dzieli się na te kraje, które mogą krytykować Arabię Saudyjską, czyli tą mniejszość, no i też ta większość, która Arabii Saudyjskiej nie może krytykować. Tutaj nie pozostawiają suchej nitki na Riyadzie. Pojawienie się Asada może oznaczać tylko i wyłącznie kłopoty, tym bardziej, że już wiadomo, że Emiraty Arabskie chcą syryjskiego prezydenta na szczyt klimatyczny do Dubaju. Tym samym sposobem syryjski prezydent będzie miał okazję nie tylko spotkać liderów świata arabskiego, ale generalnie całego świata. No i to jest akurat taki drugi bardzo ważny wątek tego szczytu, ponieważ pojawienie się Asada, no cóż, to nie dość, że syryjski prezydent nie poniósł i nie poniesie żadnych konsekwencji za ponad półmilionowe ofiary ludzkie, jak i też o setki tysięcy aresztowanych, zatrzymanych, zaginionych. No i też przede wszystkim chodzi o to, że w żaden sposób raczej świat arabski nie wymusi na Asadzie zgody, żeby te kilka milionów uchodźców, między innymi z Libanu, czy też z Jordanu, czy też z Turcji wróciło do kraju. To pojawia się sprawa zasadnicza. Jeżeli nawet krytycy Arabii Saudyjskiej, która jest już niewątpliwie liderem całego regionu, niejako cieszyli się z tego, że świat arabski znowu jest całością, znowu jest jednością, to jednak strona amerykańska tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń. Nie będzie zniesione embargo na Asada, tym samym sposobem, że proces odbudowy przez kapitał Zatoki Perskiej nie będzie mógł być legalnie tutaj wszczęty. Tym samym sposobem, no cóż, czy to Damaszek będzie kolejnym takim ogniwem konfliktu amerykańsko-saudyjskiego? Śmiem wątpić. Niemniej jest to ciekawy barometr stosunków z Arabii Saudyjskiej z Iranem. Dni mijają, tygodnie mijają, a dalej ambasad w obiecanym terminie, zarówno irańska ambasada w Riyadzie jeszcze się nie otworzyła, saudyjska ambasada w Teheranie również. To też oczywiście powoduje to, że media skupiły swoją uwagę na innym odcinku, na trochę zapomnianym odcinku, mianowicie to, że w związku z tym, że zbliża się coroczna muzułmańska pielgrzymka Hadż do Mekki, wrócił temat relacji saudyjsko-izraelskich, to znaczy tutaj media ujawniają, że w Bahrajnie toczyły się bezpośrednie rozmowy izraelskich i saudyjskich delegatów. Tematem tych rozmów miało być, co zrobić, żeby jakaś część muzułmanów żyjących w Izraelu, a przypomnę, w Izraelu mieszka 1 700 000 Arabów, w większości muzułmanów, i jakiś procent z tych szczęśliwców może przyjechać no właśnie, właśnie na tą pielgrzymkę. I tutaj pojawia się zawsze problem, co zrobić. Z reguły król Jordanii udzielał paszportu jordańskiego izraelskim obywatelom arabskim. Teraz już coraz bardziej się są starania polityczne, żeby ci ludzie wjechali jako obywatele izraelscy do Arabii Saudyjskiej. No, to są pewne komplikacje. Niemniej ujawniono treść rozmów kuluarowych pomiędzy, wydawałoby się, ongiś wielkimi sojusznikami regionalnymi po resecie saudyjsko-irańskim. Te relacje bardzo, bardzo mocno się ochłodziły. Teraz troszeczkę chyba znowu wracają na wokandę. Otóż wedle mediów strona saudyjska miała tutaj zaproponować Izraelowi, żeby ten wzmacniał autonomię palestyńską oraz doprowadził do jakiejś koncesji w Jerozolimie, szczególnie w okolicach Wzgórza Świątynnego. Benjamin Netanyahu miał odrzucić tą dość, wydawałoby się, sensowną propozycję, w związku oczywiście z tym, że jego koalicjanci nie mogliby tutaj zdzierżyć tego, żeby Palestyńczycy mieli zwiększone władze i zwiększone uprawnienia, szczególnie w obrębie Jerozolimy. Tak więc z perspektywy Bliskiego Wschodu wizyta prezydenta Zelenskiego była bardzo ważna. Wizyta prezydenta Asada wydawałoby się ważniejsza. Niemniej ze spraw globalnych istotne jest to, że prezydent Zelenski w trakcie nie tylko spotkań, ale też przede wszystkim wygłosił w języku angielskim prawdę. Prawda, która jest nie zawsze znana, nie zawsze akceptowana, nie zawsze ona dociera, jeśli chodzi o tą część świata odnośnie rosyjskich zbrodni na Ukrainie, odnośnie charakteru rosyjskiej agresji. Tutaj symbolicznie niejako wydaje się, że Bashir al-Assad odłożył słuchawki z tłumaczeniem w trakcie przemowy prezydenta Zeleńskiego. Jednak Bashir al-Assad oczywiście nie urodził się jako prezydent. Jego zawód też nie jest prezydent. Przed dawno, dawno temu w Londynie zresztą praktykował jako okulista, więc język angielski zna bardzo dobrze, więc też zrozumiał, co jego pryncypał Władimir Putin robi na Ukrainie. Sam Assad odwołał się w swoim przemówieniu do zaprzestania interwencji regionalnych z zewnętrznych mocarstw. Wydaje się to być trochę komiczne, biorąc pod uwagę, dzięki komu i dzięki czemu Bashir al-Assad utrzymał się przy władzy. No też niejako takie bardzo ważne do odnotowania jest to, że niestety wśród tych szejków i poważnych emirów, królów, prezydent Zelenski nie spotkał się z emirem Kataru Al-Thanim. Ten opuścił szczyt, zanim Bashir al-Assad doszedł do głosu. Ciekawostką też jest to, że wczoraj Viktor Orban połączył się telefonicznie z Dohą i trwał bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ale bardzo też oszczędne w komunikatach rozmowy pomiędzy węgierskim premierem i emirem Al-Thanim. Natomiast to też oczywiście pokazuje nową rolę świata arabskiego, a raczej to, że 38-letni saudyjski następca tronu w pewien sposób no, doprowadził do bardzo, bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie to, że świat arabski nie mówi tak i nie mówi nie. No, chciałby balansować pomiędzy Zachodem i pomiędzy Azją i w pewien sposób nie chciałby opowiadać się po jednej ze stron w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, ale chciałby być w jakiś sposób aktywny. Oczywiście zyskując w tym politycznie dość dużo. Tutaj prezydent Zelenski dziękował stronie saudyjskiej za to, że no, w sumie od samego początku wojny była mediacja, dzięki której setki, jeśli nie tysiące jeńców zostało wymienionych pomiędzy Ukrainą i Rosją. No i też warto też o tym wspomnieć, że $400 milionów Arabia Saudyjska przekazała już Ukrainie na cele humanitarne. No i oczywiście Kijów, podejrzewam, co jest oczywiste, będzie oczekiwał jeszcze dalszej pomocy, jeśli nie finansowej, to na pewno materiałowej ze strony świata arabskiego.
A Ukraina też ma coś do zaoferowania Arabii Saudyjskiej. Paweł Rakowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ekspert do spraw bliskowschodnich. Jest godzina 8, Jakub Duszak jest już w studiu. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry.
Gotów?
Gotów.